Polityczna dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.
Andrzej Pierzchała, kłaniam się Państwu w audycji o nieskrywanych ambicjach analitycznych, komentatorskich i eksperckich jak najbardziej. W dzisiejszym wydaniu o ładzie medialnym w III Rzeczpospolitej po 30 latach w końcu i o mapie właścicielskiej mediów z repolonizacją w tle. Oczywiście gorącym tematem również w trwającej kampanii wyborczej jest należne dofinansowanie mediów publicznych, ale to pominiemy, ponieważ jest to moim zdaniem manipulacja i krystaliczna demagogia. A w politycznej dogrywce dominują jednak tematy poważne i szersze. To też w loży ekspercko-komentatorskiej pan profesor Jarosław Macała, politolog z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Witam pana.
Witam pana i witam państwa.
I pan Rafał Zapadka, socjolog i publicysta. Witam.
Dzień dobry.
Zaczniemy od pana profesora. Wiedza o mapie właścicielskiej mediów nie jest powszechna, panie profesorze. Ja tu mam przed sobą takie wykresy różne i ciekawe.
No tak, to dane statystyczne. One przede wszystkim mówimy, bo pojęcie ładu medialnego to jest jakby pewien model idealny, w którym oto nasi słuchacze, a więc każdy z nas ma prawo dostępu do informacji możliwie szerokiego, nieskrępowanego i tak dalej, i tak dalej. To zależy od bardzo wielu czynników, tak nawiasem mówiąc.
Pluralistycznej, przepraszam, że dodam.
Dokładnie, ale zależy to od bardzo wielu czynników. Jednym z tych czynników jest to, co pan redaktor powiedział, czyli struktura właścicielska mediów. I ona w przypadku Polski, mówimy oczywiście o mediach największych. Ja nie chciałbym, bo mamy jeszcze media regionalne czy lokalne, tam też jest pewna specyfika.
One jakoś uzupełniają. Ale
natomiast też, jeżeli mówimy o tych, no bo na ogół u nas media się kojarzą, no przepraszam, nie ubliżając Radiu Zachód, jednak z mediami centralnymi.
Które znakomicie sobie radzi.
Ogólnopolskimi. I tu no, mamy do czynienia z sytuacją, kiedy przynajmniej znaczna część mediów, mówimy tutaj o tych mediach elektronicznych, ale też tradycyjnych, na przykład prasie, należy do zagranicznych koncernów czy zagranicznych korporacji i to jakby jest konsekwencja sytuacji z lat 90., kiedy no w zasadzie nie było specjalnych zasad dotyczących prywatyzacji po tym, co się stało z monopolem komunistycznym na media, nie było pewnych zasad ustalonych, więc na ogół przeszły one w ręce tych, którzy dysponowali wówczas kapitałem, czyli głównie tych korporacji, które były i są na Zachodzie. No, już kiedyś rozmawialiśmy o tym, że nie ma mediów niezależnych w sposób absolutny. Nie ma wątpliwości, że zależności właścicielskie i kapitałowe mają swoje znaczenie dla tego, co i jak robi się, pisze, mówi i tak dalej.
Panie Rafale, właściciele mają swoje interesy, to jest truizm.
Warto go przypominać, myślę, tak?
No tak, ale jak już przypomnieliśmy, no to przejdźmy do konkretów właścicielskich. Niemcy, Francuzi, Amerykanie, Axel Springer, Canal Plus, Discovery i te wszystkie gazety regionalne, Polska Press i tak dalej, to jest kapitał obcy, że tak powiem. Czy dobry wniosek wyciągam, że obce interesy reprezentuje również?
Myślę, że nie można jednego wniosku wyciągnąć, tylko takie, jak pan przedstawił. Media są od tego, szczególnie w tak zwanych demokracjach, takich jak nasza, są od tego, żeby urabiać opinię publiczną. Pan profesor słusznie zauważył, no, że trudno mówić.
Kształtować jest ładniejsze słowo, co?
Ale no, nie chodzi o ładność, tu chodzi o to, by, myślę, trafić w sedno. Dokładnie chodzi właśnie o to, jak myślę, żeby urobić. I można tak oduraczyć obywateli, tak oduraczyć społeczeństwo, jeśli jest kampania przeprowadzona błyskotliwie, a tutaj są rzeczywiście fachowcy no, najwyższej klasy w dziedzinie urabiania. I można tak rozbudzić i wpłynąć na emocje, bo tak naprawdę to głównie chodzi o to, żeby zaangażować emocje, nie rozum, nie ważenie z odwołaniem się do właśnie właściwości przymiotów rozumu jakiejś sprawy, ale wywołać no właśnie wszyscy umierają. Ci, którzy niestety chorują, może źle powiedziałem, nie wszyscy. Większość chorujących na raka lub ich duża część niestety umiera. No i jak pięknie można podciągnąć tą smutną okoliczność i zaprząc ją do bieżącej polityki, to też jest urabianie.
No ale ja wolałbym tego tematu uniknąć. Ja jestem wychowany na starożytnych paremiach, czyli nie powinienem być sędzią we własnej sprawie, a w jakiś sposób byłbym, więc nie będę się odzywał w tej materii. Jakkolwiek przypominam, że jest to faktoid, że to jest krystaliczna demagogia. Tak można zbombardować każdy wydatek na wszystko. A jak nie to... To tam, a nam biedne dzieci, co pan nie da? Dlaczego na Mercedesa na przykład w urzędzie, który jest podobno
opłacalny? Pozwolę sobie na drobny żart. Znam go z Poznania, gdzie studiowałem i mieszkałem parę lat. Otóż tam taka opowieść chodziła, dotyczy ona lat 60., jak to miejscowi chuligani wymuszali na dziecko okup od przechodniów wieczorem. Wychodził malec, tam powiedzmy 6-letni, i mówił do samotnego przechodnia: daj złotówkę na cukierki. No to się tam odpędzał go, nie? A iść tam smarkaczu, i nagle wychodził taki byk 100 dziecku kilogramów i mówi: tak, dziecku nie dasz?
Proponuję zamknąć ten temat. Jakkolwiek na onkologię w tym rząd przeznaczył 11 miliardów w tym roku, ale właśnie, panie profesorze, czy można uczynić taki podział na media prorządowe i antyrządowe w Polsce?
No czy no, pewnie dla naszych słuchaczy i widzów, no bo też mówimy o mediach elektronicznych, taki podział jest oczywisty, no bo...
I internautów.
Tu już może jest sytuacja mniej ostra, ale...
I wolnościowa.
Jasne. W przypadku mediów bardziej tradycyjnych, no każdy, kto czyta, ogląda, nie wiem, analizuje dobór tego, co się nazywa agenda setting, infotainment, to anglojęzyczne określenia, które określają ramowanie informacji, które są podawane i wraz z ich komentarzem, no to pewnie ma takie wrażenie, że można mówić o mediach pro czy antyrządowych, ale jeszcze o jednej rzeczy trzeba tu powiedzieć, że istotą mediów tych skomercjalizowanych jest zarabianie pieniędzy, bo tu mówimy też o odbiorze, o treściach, które są proponowane.
Na różne sposoby.
Pan Rafał zaczął o tym mówić, mianowicie no, skoro istotą rzeczy jest zarabianie pieniędzy, upraszczając rzecz, to zwróćmy uwagę na treści, które pojawiają się w mediach, znaczy te, które są chwytliwe, proste, łatwe i tak dalej. No, obraz świata, który się z mediów wyłania, to jest obraz no, często karykaturalny, czy no, nie wiem, można użyć mocniejszych określeń, ale ma bardzo duży wpływ na nasze postawy, na nasze postrzeganie świata, ale także na nasze wybory życiowe czy polityczne. I tu jest jakby też jeden z najważniejszych problemów media. Obraz świata, który przedstawiają, to jest obraz, delikatnie mówiąc, spłycony, albo wręcz prostacki, ale z tym naciskiem na emocje, na krwawe zjadki, na coś, co burzy, no myślę, jeżeli już przysłowie, to w mediach jakby, jak pies pogryzie człowieka, to nie jest żadna informacja, ale jakby pies pogryzł, jakby człowiek pogryzł psa, to wtedy byłaby to bez wątpienia jedna z informacji dnia.
Panie Rafale, sprzężenie zwrotne przecież tutaj obowiązuje. Ja zawsze podkreślam w całej mojej działalności publicystycznej, że to nie jest tak, że to samo się robi, że jest zapotrzebowanie na takie faktoidy na przykład. Ja chciałbym przytoczyć tutaj taką historię, którą podniecają się wszystkie media, nie wiadomo poważne czy nie, w Polsce. Wyjazd córki Andrzeja Dudy. Ja pamiętam jak dzisiaj pani Monika Olejnik, którą nigdy nie określiłbym jako dziennikarki, to jest show, wrzeszczała na jakiegoś polityka PiSu, dlaczego córka prezydenta wyjeżdża. A się okazało, że jedzie na staż, no ale to...
No są dziennikarze, którzy, pan ma rację, nie są dziennikarzami, oni uprawiają profesję bardziej zbliżoną do oficera śledczego.
Propagandyści w gruncie rzeczy. Ale takich nie brakuje w mediach publicznych również.
Tak, to prawda.
Bo ten podział...
Nie będziemy może wymieniali nazwisk, ale...
Wróćmy do tego podziału, prawda? I on jest naturalny, czy karykaturalny u nas? Na media prorządowe i antyrządowe.
Musi tak być, nie może być inaczej, ponieważ w Polsce jest w zasadzie stan wojny. To nie jest oczywiście wojna, gdzie się strzela, gdzie są wybuchy.
Ideowej?
Jest to wojna polityczna. Przypominam dramatyczne, bo mi się w tej momencie skojarzyło, przemówienie właśnie co odwołanego premiera Jana Olszewskiego, już nieżyjącego. To był czerwiec, tak? 1992 roku, kiedy go tak nagle odwołano. I on wygłosił wtedy dramatyczne bardzo, moim zdaniem historyczne, warte zapamiętania, przemówienie, w którym właśnie dramatycznym tonem pytał, czyja będzie Polska? I szukanie odpowiedzi na postawione przez niego już wtedy pytanie musi nas naprowadzić do tej konstatacji, no, że mamy zimną wojnę ideową, polityczną. W związku z powyższym oczekiwanie, że nie będzie takiego podziału, jaki jest, dojmujący, bardzo agresywny i nawet bolący przecież, pomiędzy media prorządowe, propaństwowe, a media, które są dokładnie wrogie i to w takim stopniu maksymalnym, ten podział musi być. On jest w pewnym sensie właśnie naturalny.
Niestety, jak można dodać. Ja pamiętam historię z 2005 roku, 2006, kiedy czas antenowy w Telewizji Polskiej dla urzędników państwowych musiał być komercyjnie wykupiony. Inaczej telewizja nie wpuszczała rządzących do studia. Panie profesorze, czy to jest karykaturalny jednak układ polskich mediów?
Czy jeżeli media też, no skoro mówiliśmy o komercjalizacji, no to żyją z publiczności, upraszczając też sprawę. No przecież podział polityczny, podziały polityczne, bo chyba to nie jest tylko jeden, w Polsce nie dotyczą tylko mediów, ale one istnieją wśród nas. Media w jakiejś mierze obsługują w cudzysłowie tego rodzaju podziały. A owa karykaturalność to jest to, o czym już mówiłem, czyli tendencja mediów do przerysowywania czy przedstawiania rzeczywistości. No, nie chcę użyć wirtualnej, bo się obrażą ci, którzy z internetu korzystają, ale powiedzmy, że jest to rzeczywistość koloryzowana, delikatnie mówiąc, i to w zależności od potrzeb, kolorami takimi czy innymi.
Ale trzeba też o tym wiedzieć, jak się z tego korzysta,
jasne,
prawda?
Czy mówimy, bo w Polsce myślę, że od czego pan redaktor zaczął. Poziom wiedzy na temat funkcjonowania mediów jest bardzo niski, a to my jesteśmy ich konsumentami, więc jeśli my nie potrafimy korzystać z mediów, nie można sobie wyobrazić świata,
i właścicielami,
w którym,
najszerszym.
Którym nie można sobie wyobrazić świata, w którym one nie istnieją dla nas. Wtedy bylibyśmy kalekami intelektualnymi i w wielu innych jeszcze wymiarach, więc media są nam niezbędne, ale musimy umieć z nich korzystać, umieć przesiać określone treści, wiedzieć, w jaki sposób działają, jaki jest mechanizm kreowania informacji, czy jak się myli informacje z komentarzem. Jest tu bardzo wiele różnych rzeczy, ale poziom tej edukacji, na przykład szkolnej, w tym zakresie jest przecież chyba zerowy. Może zbyt śmiały jestem, ale przyjmijmy, że jest zerowy, widać po skutkach.
Umarł podział na informacje i komentarze, kiedyś fundamentalny zupełnie. Dzisiaj mamy do czynienia z faktoidami. Panie Rafale, jakie jest źródło tego podziału dzisiejszego? Przecież to w sposób kapitalistyczny się wyłoniły te najważniejsze media, szczególnie te antyrządowe, TVN, RFM, RMF, Gazeta Wyborcza i tak dalej. To były Polsat, to były koncesje.
Powiem tak. To
w 90-tych latach chętnie udzielane.
Ten podział pomiędzy media, które są lekkie, łatwe i przyjemne, a media, które by odwoływały się, apelowały do wyrobionego słuchacza.
Niektórzy mówią, że już dawno nie ma poważnych mediów, wszystkie są tabloidalne.
w zasadzie tak. Można tylko niektóre fragmenty, jakieś audycje wynaleźć, ale taką bazą, fundamentem to jest niezaprzeczalny fakt, że najwięcej w społeczności jest ludzi głupich. To być może zabrzmiało bardzo radykalnie, ale proszę się zastanowić.
Jak Janusz Korwin-Mikke co najmniej.
No tak, bo on to powtarza. No,
można to 30, eufemistycznie bardziej określić. No nigdzie.
No ale tam może te eufemizmy nie są takie do końca tutaj potrzebne. Warto jakby sięgać do istoty tego zagadnienia. Dlaczego tak jest? Dlaczego tych głupich jest najwięcej? Ponieważ edukacja szkolna zaniża wymagania. To skutkuje tym, że młodzi ludzie, nawet tacy, którzy rozpoczynają i kontynuują studia, nie wiem, czy zdajemy sobie z tego sprawę.
Mam akademickie doświadczenia w tej materii.
Właśnie,
nic nie czytają, nic nie wiedzą.
Nie czytają.
W większości oczywiście.
Nabywanie to jest złudna rzecz. Pan profesor się tutaj, jak rozumiem, wypowie, bo ma własne wielkie doświadczenia. Nabywanie wiedzy poprzez podłączenie się do internetu to nie jest żadne nabywanie wiedzy.
No tak.
Więc może, żeby już tych twardych konstatacji nie przysparzać w tym programie, to tylko właśnie skończę na tym, że mądrych jest tyle, co kot napłakał mądrych ludzi.
Panie profesorze, oczywiście pan już nie raz się wypowiadał w tej materii, jeśli chodzi o poziom edukacji, ale jeszcze chciałbym przy okazji zapytać, czy jest porównywalny w cywilizowanym świecie taki układ medialny jak w Polsce?
Czy mówimy chyba o strukturze właścicielskiej? Bo,
no, między innymi.
Myślę, że na ogół jest tak, że znaczna część mediów jest kontrolowana przez rodzimy kapitał, ujmijmy to w ten sposób, ale jeszcze do tradycji europejskiej należy istnienie mediów tak zwanych publicznych. No, na przykład w Stanach Zjednoczonych, gdzie te media publiczne to jest śladowy udział w rynku.
Ale już w Wielkiej Brytanii,
tak,
ale już Niemcy.
Jasne, to jest jakby pewna tradycja europejska, więc są media, które są finansowane tak czy inaczej z pieniędzy podatników. Różne sposób, to jest jeszcze inna kwestia, system abonamentowy, taki jak w Polsce, ale są też różne inne systemy.
Które się nie sprawdza, 10% jest.
To jest jeszcze inna sprawa. Natomiast wracając, ten system kapitałowy, czy ta struktura właścicielska, ona rzeczywiście w Polsce i chyba w większości państw postkomunistycznych wygląda tak, że jest znaczna, czy większość mediów tych najważniejszych jest pośrednio czy bezpośrednio kontrolowana przez obcy kapitał. Natomiast jest inne pytanie, co z tym zrobić? Czy jest możliwe...
Uprzedził pan moje
właśnie,
pytanie,
tak,
panie profesorze.
W Polsce nazywano się to malowniczo repolonizacją. Nie bardzo wiadomo, co to znaczy, bo to jest... Tu diabeł tkwi w szczegółach, nie w hasłach. Dlatego, że funkcjonujemy na pewnym rynku kapitałowym, przy pewnych regulacjach związanych z przepływem kapitału w Unii Europejskiej. Pytanie, czy to tak łatwo można zmienić? Powiem szczerze, wątpię.
Panie Rafale, repolonizacja niech będzie taka nazwa, ale ja bym podpowiedział na wzór Niemców na przykład, gdzie właściciel z zewnątrz jest minimalny, możliwy.
Myślę tak, że poważne państwo, jego elity władzy, dowody mamy właśnie na zachodzie Europy i nie tylko, nie pozwoli sobie i nie pozwala na to, żeby w jego władztwie działały media dobrze nagłośnione, dobrze funkcjonujące, które byłyby, że tak się wyrażę eufemistycznie, nieczułe na interesy tej lokalnej państwowej elity władzy. To jest nie do pomyślenia. W naszej biednej Polsce niestety jest inaczej. Bardzo bogate i dobrze ukorzenione w Polsce media nie reprezentują interesu polskiego państwa, że już nie wspomnę o interesie narodu rozumianego jako wspólnota kulturowa. Tak można byłoby, myślę, bardzo krótko i dosyć oględnie ten pogląd mój na to wyrazić, na problem, który pan przedstawił.
Panie profesorze, ja mam przed sobą taką laurkę. 550 lat temu urodził się twórca politologii i propagator bezwzględnej racji stanu, Niccolò Machiavelli. Czy o racji stanu w polskich mediach usłyszymy poza mediami publicznymi, czy już nie bardzo? Czy to jest naturalne?
Zapewne usłyszymy. Pytanie po pierwsze, czy jak definiujemy rację stanu?
A tu jest
kluczowe, jeżeli mówimy, co chcemy usłyszeć, czy czego nie słyszymy. To jest pierwsza rzecz. Druga, ja myślę, że w tych także tych mediach, które są mediami prywatnymi, niekontrolowanymi przez państwo, pojawiają się różne osoby i różne audycje. Ja bym w czambu tego wszystkiego ani nie potępiał, ani... Podobnie zresztą w mediach publicznych są, jak pan redaktor zauważył, różni ludzie tam pracują, są różne audycje, różne wystąpienia. Ja myślę, że...
Ale obowiązkiem jest misja i edukacja.
Jasne. Ja myślę, że mamy problem jeszcze, o którym żeśmy w ogóle tutaj nie mówili. Mianowicie problem regulacyjny. Są organy, które powinny się w Polsce zajmować regulacją, kontrolą i nadzorem, które funkcjonują jak funkcjonują.
No, fasadowo.
Mazurek nazwał to Krajową Radą tego i owego i chyba jest to najlepsze określenie, bo nikt nie wie, czym ta rada się zajmuje.
No i zapisy, jeśli chodzi o prawne kompetencje, są też dziwaczne, co najmniej. Panie Rafale, edukacja i misja w mediach publicznych wyłącznie? Czy warto, bo jest taki pomysł, żeby wykupować w mediach komercyjnych, ale kto to będzie oceniał, od co?
W ogóle sformułowanie, co jest misją, a co nie...
Nie jest niemożliwe.
No tak, ale trzeba wiedzieć, jak to wygląda w życiu. O tym decydują jacyś tam urzędnicy. I to jest arbitralne. Ja przez kilka lat byłem członkiem Rady Programowej, właśnie Radia Zachód. I ta rada zajmowała się, to był jakby główny obowiązek, to znaczy ocenianiem, czy z miesiąca na miesiąc rozgłośnia wypełnia misję. No więc trochę wiem, o czym mówię.
Że to znam ludzi, którzy doskonale to rozumieją. Sam taki jestem, przepraszam. Co to jest misja? Nie mam wątpliwości.
No w każdym razie to nie jest jednak ścisłe pojęcie i tu można sobie pod to włożyć przeróżne...
Tak jak racja stanu?
Przeróżne rzeczy. Racja stanu państwa, myślę, że na to trzeba popatrzeć w taki sposób, że trzeba najpierw chyba zadać pytanie, czy dane państwo w ogóle ma doktrynę państwową. To się przekłada na obywateli w pytanie... Po co nam właściwie państwo? To są bardzo poważne zagadnienia i...
Lepsze super państwo. Bardzo dziękuję, panie Rafale. Jeszcze tylko pan profesor, ostatnie zdanie. Jest szansa na ten ład medialny?
Czy jeżeli analizujemy opracowania, które tego dotyczą, to nie czytałem takiego, który mówi, że w Polsce jest ład medialny. Na ogół mówi się o nieładzie, tylko jest pytanie, skąd się bierze, jakie środki zaradcze. A tutaj już różnice poglądów są bardzo znaczne. Więc miejmy nadzieję, myślę, że to przesłanie będzie dla naszych słuchaczy też istotne, że jest możliwość, żeby to, co my oglądamy, słuchamy, czytamy, wyglądało lepiej niż w tej chwili.
Panie Rafale, jest szansa?
No, ja raczej jestem pesymistycznie na to pytanie ustosunkowany. Myślę, że to jest trudne do wyobrażenia.
Bardzo dziękuję panom. Pan profesor Jarosław Macała, politolog z Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Dziękuję bardzo.
Przepraszam. I pan Rafał Zapadka, socjolog i publicysta, komentowali dzisiaj dla państwa. To była Polityczna Dogrywka. Audycję przygotował i prowadził Andrzej Pierzchała. Na następną z tej serii zapraszam już za tydzień o zwykłej porze. Kłaniam się.
Polityczna Dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna Dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.